Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, dzisiaj będę miał ciekawe informacje. Wiecie Państwo skąd? Z ruskiego Sputnika. Przepraszam, z rosyjskiego Sputnika. Jesteśmy w chińskim kanale informacyjnym. Okay. I ja staram się jak mogę, aczkolwiek nie zawsze mi to dobrze wychodzi, nie być antyrosyjskim. Znaczy pozbyć się tej swojej jakby wrodzonej antyrosyjskości, wtedy, kiedy mówię o sprawach chińskich. Więc jestem w Sputniku i proszę Państwa, będę w nim 2 razy, ale wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że chińskie media powołują się na Sputnik. Tak, naprawdę, chińskie media powołują się na Sputnik. No, ale to do tego przejdę. Przejdę w dalszej kolejności. Na razie będę mówił o relacjach chińsko-rosyjskich. No i właśnie tutaj się podpieram RIA Nowości, czyli Agencja Nowości. Będę mówił zawsze o tym samym, to znaczy od kilku lat, o dokładnie od 25 marca 2013 roku, kiedy pan prezydent Xi wybrał się w bardzo długą, tygodniową podróż, pięciodniową podróż do Moskwy, pierwszą swoją zagraniczną podróż do Moskwy właśnie. Od tego momentu stwierdziłem, że i relacjonuję to, iż nastąpiła radykalna zmiana w relacjach chińsko-rosyjskich. To właśnie Chińczycy są od tamtego czasu. Chińska strona jest tą lokomotywą, która ciągnie te stosunki do przodu. To Chińczycy są zainteresowani w tym, żeby Rosjanie z nimi współpracowali, ale nie z powodu, o których najczęściej opowiadają bajki. Znaczy ludzie zajmujący się tym tematem, naukowcy polscy, dlatego, że Chiny widzą potencjał we wszelkich kontaktach z Rosją. No i od tamtego czasu tak się dzieje, od tamtego czasu pan prezydent Xi jest osobiście Był na początku bardzo osobiście zainteresowany współpracą z Rosją. Ostatnio jakby sprawa trochę znaczy myślę, że to jest tak, że on rozruszał tą całą historię i teraz scedował po jakimś czasie, powiedzmy sobie półtora roku, po półtora roku scedował te rozwijające się stosunki na aparat urzędniczy. I to się dzieje. No właśnie będę mówił teraz o takim elemencie współpracy. Otóż podczas rozmów dyrektora Departamentu Ministerstwa do Spraw Rozwoju Dalekiego Wschodu Rustama Makarowa z dyrektorem Departamentu Rozwoju Przemysłu Północno-Wschodnich Prowincji Chin, panem Chu, urzędnicy rozważali możliwość przeniesienia na wschód, na Daleki Wschód Rosji niektórych obiektów chińskiego przemysłu. Jesteśmy gotowi przyjąć chińskie fabryki i tworzyć wspólne przedsiębiorstwa zorientowane na eksport na Dalekim Wschodzie. Cytują Nowości słowa pana Makarowa. Chińskie przedsiębiorstwa, zaznaczył Makarow, mogą uzyskać znaczne ulgi i preferencje, jednak warunkiem koniecznym do ich przeniesienia na terytorium Rosji powinno być ścisłe przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska przed podkreślił przedstawiciel Rosji negocjacja. Przepraszam, ale jak ja słyszę o ochronie środowiska na Syberii, to mi się przypomina relacja mojej znajomej, bardzo bliskiej znajomej, no sprzed 20 lat przynajmniej, która pojechała sobie na wycieczkę, starsza pani, pojechała sobie na wycieczkę takim parachodem po już nie pamiętam, Jeniseju chyba. Nie pamiętam, Jenisej, Lena. Po przyjeździe relacjonowała mi te swoje wrażenia i opowiadała, że czegoś takiego, takiej zgnilizny, to jeszcze w życiu nie widziała. Otóż proszę sobie wyobrazić, a płynęli tą rzeką, tą wielką, gigantyczną rzeką, jak wszystkie rosyjskie, gigantyczne te wielkie rzeki syberyjskie. Płynęli tym parachodem i smród był niesamowity, albowiem wokół były nieprzebrane ilości teoretycznie spławianego drzewa. Teoretycznie, albowiem to drzewo leżało tam latami, gniło, no i wszystkie konsekwencje tego. No więc, ale to oczywiście tylko taki wtrend a propos ochrony środowiska na Syberii. Z kolei, wracając do tekstu, z kolei pan Chu potwierdził zainteresowanie strony chińskiej tego typu projektami, zauważając, że w partnerstwo mogą zaangażować się zarówno firmy prywatne, jak i państwowe. Donosi RT. Russia Today. Przedstawiciele Rosji i Chin zgodzili się co do rozwoju wspólnych projektów w zakresie infrastruktury i korytarzy transportowych, które powinny ułatwić współpracę między przygranicznymi regionami obu krajów. W celu realizacji porozumień zostanie stworzony mechanizm regularnych konsultacji i wymiany informacji między resortami Rosji i Chin. Ten ostatni akapit, który Państwu przeczytałem, to jest jakby niezależny od tej podstawowej części, jak rozumiem, od tej podstawowej części tego artykułu, no bo tak, żeby umiejscowić gdzieś w jakimś miejscu, a gdzieś w jakimś, wokół jakiegoś miasta, jakąś chińską fabrykę, no to potrzebne są przynajmniej, no potrzebne jest kilka rzeczy, prawda? Ale takie minimum absolutne to jest możliwość dojazdu z Chin, co jest jakby rzeczą oczywistą chyba dla wszystkich. No i z drugiej strony możliwość zakwaterowania przynajmniej części chińskiego personelu. Ja abstrahuję od jakości rosyjskiego personelu i tutaj w żadnym wypadku nie chcę, żeby ktokolwiek uważał, że jestem złośliwy. Po prostu Rosjanie niestety mają to do siebie, że piją. A wprawdzie Chińczycy północni też piją. Tak, proszę Państwa. To niestety to jest zaraźliwe. To jest zaraźliwe. Północni Chińczycy, Chińczycy z... Znaczy, może inaczej. Spora część Chińczyków, mężczyzn chińskich z obszarów Heilongjiangu głównie, sporo pije. I taka jest prawda. I to jest niestety również prawdą jest to, że oni piją dlatego, że mają tam są spore wpływy rosyjskie. No ale jakby na to nie patrzeć, bez wątpienia, żeby ulokować jakąkolwiek fabrykę gdzieś tam po lewej stronie Amuru, po rosyjskiej stronie Amuru, no to trzeba tam dojechać, najprościej mówiąc. A tych miejsc przeprawowych, nazwijmy to, a w postaci mostów, brak, najzwyczajniej w świecie. A dokładnie ta sama sytuacja ma miejsce z drogami. Więc dlatego też ci panowie, ci przedstawiciele Chin i Rosji, zgodzili się, że niezbędne jest zbudowanie infrastruktury i korytarzy transportowych, które w ogóle są warunkiem sine qua non. A przeniesienia fabryk z Chin do Rosji. Tak się zastanawiam, notabene. Co to za fabryki miałyby być przeniesione? Podejrzewam, że to jest jakby odgórny nakaz, bo ja nie widzę niestety żadnego uzasadnienia takiego, no, twardego uzasadnienia. Twardego uzasadnienia. Oczywiście twardym uzasadnieniem są inwestycje strategiczne. Tutaj nie ma dyskusji, prawda? Chińskie inwestycje strategiczne na Syberii są twardym uzasadnieniem. Natomiast, no bo jest ogromna ilość możliwości. Syberia stwarza ogromne ilości możliwości. No ale tam, no właśnie, trzeba dojechać, trzeba przywieźć te maszyny, trzeba wywieźć stamtąd, prawda? Produkty, więc bez tego ani rusz. A myślę sobie, że niewykorzystaną magistralą transportową jest Amur. Podejrzewam, że po chińskiej stronie może być wykorzystywany, natomiast pytanie jest, jak to jest z Rosjanami. No nie wiem, nie widziałem, nie byłem. Niewiele na ten temat wiem, ale wiem jedno. Rosjanie niestety gardzą Chińczykami znacznie bardziej niż spora część Polaków. No i to jest problem, którym, no ale to lata miną i być może coś w tej materii się zmieni. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.